Panie Rektorze, jeszcze Pana Burmistrza proszę.
Tak, chcę powiedzieć, że Rada Społeczna PZU zbiera się wedle potrzeb. W tym roku chyba było jedno związane właśnie również ze zmianami, które opiniowała Rada Społeczna. Nie jest to cykliczne, wtedy kiedy taka potrzeba by się zbierała.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze Pan Radny Gruźliński? Dziękuję bardzo. Panie Dyrektorze, proszę bardzo.
Proszę, jeśli chodzi o operacje, to raczej może powiem, dlaczego tak wyszło z tymi gabinetami psychoterapii i poradni rehabilitacyjnej. Prawne rzeczy są transportowane usługi na poradni rehabilitacyjne, które obejmowały świadczenia lekarza specjalisty, rehabilitanta i również ćwiczenia w gabinetach psychoterapii. Fundusz rozdzielił to na trzy produkty, jeśli chodzi o poradnie, to są do kontaktów profesjonalnych, natomiast jeśli chodzi o rehabilitację w gabinetach psychoterapii, jesteśmy w trakcie zaplanowania tych usług. Natomiast jeśli chodzi, tutaj odpowiadając na pytanie radnego pana Grzyńskiego, może być tak, że po to, żeby zwiększyć zakres zabiegów poradnie rehabilitacyjnej, jest do tego potrzebny zakup sprzętu, jak również polepszenie warunków zakamowych. My nad tym myślimy i dlatego jeśli uda nam się podpisać kontrakt na ten rok co najmniej, to jesteśmy to przygotowani na to, żeby wzbogacić naszą ofertę. To głównie chodzi o znaczy od kuratery i kuratorki, które możemy stosować u nas. Natomiast chodzi, bo część aparatów już w tej chwili jest niepotrzebna sukcesu, że tak powiem, swojej żywotności. Natomiast kwestie lokalowe, kwestie dostosowanie do wymogów, jeśli chodzi o zarządzenie ministra zdrowia, określanie wymogów sanitarnej, lokalowej, jakim powinno odpowiadać zakład opieki zdrowotnej i to zarządzenie będziemy się zrealizować, żeby dostosować nasze zamieszczenie.
Dziękuję bardzo. Pan Radny Romkowski.
Do dyrektora jeszcze. To oznacza, że w tej chwili po wykreśleniu ze statutu tych poradni nie będzie w ośrodku u nas ani neurologa, ani kardiologa,
proszę bardzo, panie sekretarzu.
Znaczy tak, nie będzie, no i nie było do tej pory, także ostatnie lata nie było. Więc chciałem powiedzieć tak, że to, że wykreślanie ze statutu poczego nie ma, to nie znaczy, że to jest zamknięcie sprawy na zawsze, bo w momencie, kiedy uzyskamy specjalistę, który będzie chciał u nas zgodnie z umowami funduszu pracować 3 razy w tygodniu po 4 godziny, w tym 1 raz w tygodniu od godziny 14 do 18, będzie miał odpowiednie kwalifikacje, będzie miał odpowiedni sprzęt i odpowiednie bloku, w tym momencie zwrócę się do Rady Społecznej o wprowadzenie danej poradni do statutu i dalej będziemy starać się o to. Tak wyglądają się nowe sprawy kompetencji. Może być coś w statucie, co nie działa, dlatego że wiadomo, statut jest podstawowym ustrojem zakładu. Nie, mają coś w statucie, co nie jest czynne, trzeba by wbrać swoim statutem.
Dziękuję. Czy jeszcze są Pani Radna Robińska?
Panie Przewodniczący, Szanowny Rado, Panie Dyrektorze, to znaczy, że idziemy w tej chwili na łatwiznę. Nie działały poradnie neurologiczne, reumatyczne, to znaczy wykreślamy ze statutu, a nie zadbamy o to, aby przyjmę zamiast specjalistę, tak ja to rozumiem. Natomiast społeczeństwo czerpca i całej naszej gminy w tym
przez nas prowadzenie jako poradnie, że tak powiem, specjalistyczne nie zmieni, jeśli chodzi o sytuację o kolegów. Bo jeśli my uzyskamy jakikolwiek kontakt, jakąkolwiek, że tak powiem, poradnie specjalistyczną, automatycznie mniejszy kontakt zostaną kolejnicy czy innymi. Także my, jeśli chodzi o Czarnogórka, starania robimy cały czas, bo to jest negocjowanie ze specjalistami, bo w tej chwili już są takie sytuacje, że za godzinę pracy jest 120, 150 zł i tak dalej, ale musimy ich zgodę mieć na piśmie, że oni będą u nas przyjmowali i my w oparciu o ich kwalifikacje i dane występujemy do funduszu. Innej możliwości nie ma. Jest możliwość taka, że ktoś, kto ma kontrakt, tak jak na przykład jest teraz z poradnią alergologiczną, że ktoś, kto ma kontrakt, popatrzy po nasze roku pamiętam sobie. I to do końca kwietnia jeszcze jest tak, poza tym jest poradnia na wycenie pracy, poza tym neurolog przyjmuje, ale przyjmuje prywatnie. Natomiast każdy osób, który będzie chciał u nas, zapłacił, otworzyć daną poradnię, to będzie mógł. To będzie się do Państwa przyznał, o zgodę na wierzchowienie czy a zapisamy również o specjalistów, zastosuję Państwu, że tak. W tej chwili wymogi, jak już mówiłem, rzadko który specjalista może sobie pozwolić na to, żeby przyjeżdżać do Czesny 3 razy w tygodniu na 4 godziny. I kto to się rozwija w różne sprawy? Takie warunki zostały przyjęte. Już nie mówiąc o wyposażeniu sprzętowym dla takiej pracy.
Dziękuję bardzo. Czy są pytania jeszcze? Skoro nie ma, przystępujemy do głosowania w sprawie uchwały 164/08. Kto jest za podjęciem wyższego projektu uchwały? Dwanaście głosów za. Kto jest przeciw? Dwa głosy przeciw. Kto się wstrzymał? 6 wstrzymujących. Zgadza się. Dziękuję bardzo, bo jeszcze projekt został przyjęty. Następny projekt uchwały 17/165/08 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości. Komisja rewizyjna, stanowisko proszę bardzo. Komisja Rolnictwa, Komisja do Spraw Rodziny, Komisja Zdrowia. Czy ktoś z radnych chce zabrać głos w temacie tego projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały 165/08? Dziewiętnaście głosów za. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Dziękuję. Następny projekt uchwały 17/166/08 w sprawie wprowadzenia i określenia wielkości opłat prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy. Stanowiska komisji. Komisja rewizyjna. Dziękuję. Rolnictwa. Do spraw rodziny.
Komisja projekt uchwały przyjęła przy 4 głosach za, 2 wstrzymujących.
Dziękuję. Zdrowia.
Komisja projekt uchwały przyjęła przy 3 głosach za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący.
Dziękuję. Czy ktoś z radnych chce zabrać głos w tym temacie? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały 17/166/08. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Czternaście głosów za, dziękuję. Kto jest przeciw? Jeden głos przeciw. Kto się wstrzymał? 5 głosów wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Powyższy projekt uchwały został przyjęty. Następny projekt uchwały numer 17/167/08 w sprawie przejęcia na własność gminy Częst porzuconego pojazdu. Proszę bardzo o stanowiska komisji. Komisja rewizyjna.
Zostawiła do głosowania na sesji rady.
Rolnictwa. Komisja do spraw rodziny.
Komisja projektu uchwały przyjęła przy 5 głosach za, 1 wstrzymujący.
Komisja zdrowia.
Komisja projektu uchwały nie przyjęła, 1 głosie przeciwny, 3 wstrzymujący.
Dziękuję bardzo. Czy w tym temacie ktoś z radnych chce zabrać głos? Proszę bardzo, pan burmistrz.
Panie przewodniczący, szanowna rada, ja w uzupełnieniu chciałbym powiedzieć, że pojazd, który jest przedmiotem tej uchwały, jeszcze stoi w firmie Parnas Błędu, ponieważ tutaj były wątpliwości, że ta uchwała jest podejmowana jak gdyby już po nazwą tego samochodu. Jeśli uchwała nie zostanie podjęta, to oczywiście ten pojazd będzie musiał być zabrany stamtąd, jest to możliwe. I do kolejnej sesji będziemy płacić za koszty parkingu tego pojazdu. W związku z czym prosił o podjęcie takiej uchwały. Natomiast chcę też powiedzieć, że za odstawienie tego pojazdu otrzymaliśmy kwotę 150 zł. W innych autodomach była kwota proponowana 250, 280, więc w sumie jest to taki poziom, który za ten dwór można uzyskać. To wszystko,
co mam w tej kwestii do porównania.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych chce zabrać w tym temacie głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały 17/167/08. Kto jest za przyjęciem powyższego projektu uchwały? Głosów za. Dziękuję. Kto jest przeciw? 1 przeciw. Kto się wstrzymał? 1 głos wstrzymujący. Dziękuję. Powyższy projekt uchwały został przyjęty. I następny, ostatni projekt uchwały numer 17/160/08 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność publiczną. Proszę bardzo, czy w tym temacie ktoś chce zabrać głos? Nie widzę. Proszę, przystępujemy do głosowania powyższego projektu uchwały. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Jeszcze raz proszę trzymać. Jedenaście głosów za, z moim 12. Kto jest przeciw? 7 głosów przeciw. Kto się wstrzymał? 8?
Nie, to nie zostawało.
Proszę bardzo. Kto jest przeciw? 8 głosów przeciw.
Pani Radny Pecka za pierwszym razem nie głosował.
Także proszę przytrzymać trochę dłużej, bo wtedy jak się spuszcza, naprawdę nie widzę. Proszę bardzo, powyższy projekt uchwały został przyjęty. Proszę Państwa, wyczerpaliśmy punkt 9 porządku obrad. Przechodzimy do punktu 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Proszę o zabranie głosu pana burmistrza.
Oczywiście zostało mi zgłosze zostanie przekazane do realizacji, ale apeluję też do radnych, jeżeli takie zauważą takie sytuacje, bezpośrednio zgłaszanie do Wydziału Rozwoju bądź do kogokolwiek z pracowników urzędu, żebyśmy to usunęli, bo będziemy czekali akurat półtora czy dwa miesiące na setkę, to może akurat się zdarzyć jakieś szczęście. Także dziękuję tutaj za informację, ale bym prosił nie zgłosić wtedy, kiedy takie sytuacje się pojawiają. Pan przedstawiciel Łowski w odniesieniu do działalności Stowarzyszenia Lepszej Jutro. Powiem tak, wystosowałem pismo do stowarzyszenia o przedstawienie oferty
naczelnik programu, który realizuje gmina. Stowarzyszenie, jak sama nazwa wskazuje, nie może być dofinansowywane bezpośrednio z budżetu gminy. Ta kwota, która była tam zapisana, ona była tylko i wyłącznie związana z realizacją wspólnego programu ze środkiem profilaktyki, ponieważ tam się mieści sieci. Więc apeluję, jeżeli stowarzyszenie chce uzyskać pomoc, musi tą ofertę przedstawić. Ja podałem warunki odpowiedzi pisemnej i myślę, że to jest jedyna droga, jaka może być zrealizowana. Jeżeli pan radny ma wątpliwości co do tego, to bardzo proszę, nie wiem, o pismo do regionalnej czy o interpretację, w jaki sposób można na takie stowarzyszenia przekazywać środki finansowe, dlatego że nie ma takiej możliwości według mojej wiedzy i też trzeba zauważyć, że Stowarzyszenie Lepsze Jutro nie jest jednostką organizacyjną gminy, więc nie ma możliwości bezpośredniego przekazywania. Apeluję o to, aby jeśli jest taka potrzeba, żeby taką ofertę zgłosić i wtedy rozpatrzę to i być może wtedy będzie taka potrzeba. Wyraźnie chcieliśmy wszystko dopisać. Jeśli chodzi o interpelację pani Robińskiej, z grubsza wiemy o co chodzi, ale chcę dokładnie sprawdzić na mapach i myślę, że na piśmie zostanie udzielona następna interpelacja, która jest pana z panem przewodniczącym.
Dziękuję bardzo. Proszę, pan wiceburmistrz Wyszyński.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, pozwolę sobie do interpelacji pierwszej pana Zbigniewa Burzyńskiego dołączyć takie wyjaśnienie, ponieważ nie była to interpelacja zgłaszana tu po raz pierwszy. Ten wniosek pojawił się już na komisjach wcześniej. Był ponowiony na posiedzeniu komisji przed tą sesją. Natomiast po posiedzeniu komisji przekazałem sprawę ponownie do Wydziału Rozwoju Gospodarczego i no, na pewno w najbliższych dniach to musi być zrobione. Także tutaj oddaję rzeczywiście, że ten wniosek był już dużo wcześniej przez pana radnego. Pan burmistrz mógł nie wiedzieć, bo...
Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu przewodniczącego rady.
Szanowni Państwo, w punkcie interpelacji i zapytania pan radny Siemiołka poruszył temat, o którym chciałem mówić w punkcie wolne wnioski, ale wywołany mówię teraz. 5 lutego 2008 roku wpłynął na adres przewodniczącej Rady Miejskiej w Czersku, wpłynęło pismo sygnowane Klub Radny Porozumienie Samorząd. Czytam. W związku z naruszeniem naszych danych osobowych w świetle przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych przez Urząd Miejski w Czersku wnosimy o wszczęcie stosownego postępowania w przedmiotowej sprawie. Równocześnie informujemy, że składając pismo odnośnie rozpisania referendum gminnego nie wyraziliśmy zgody na udostępnienie naszych danych osobowych. Z poważaniem. I tutaj imiona i nazwiska wraz z podpisami. Kazimierz Rąbkowski, Czesław Niesiołowski, Krzysztof Reszka, Jan Mania, Henryk Sumionka, Barbara Grzelak, Marek Peska, Dorota Rupińska, Wiesław Lipski. W odpowiedzi wysłałem na adres pierwszego z podpisanych, czyli pana Kazimierza Rąbkowskiego, następującą odpowiedź. Klub Radny wnioskuje do Przewodniczącego Rady Miejskiej o wszczęcie postępowania w związku z naruszeniem danych osobowych członków klubu przez Urząd Miejski. W świetle ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych podjęcie czynności przewidzianych ustawą w przypadku przetwarzania danych osobowych wbrew ustawie należy do osoby lub osób, których dane osobowe dotyczą i których dane osobowe zostały naruszone. Artykuł 35 ust. 2 ustawy. Przewodniczący Rady Miejskiej nie naruszył danych osobowych. Nie jest administratorem ani pełnomocnikiem czy przedstawicielem ustawowym członków klubu radnych, a zatem brak po stronie przewodniczącego rady kompetencji do podjęcia jakichkolwiek czynności w imieniu i na rzecz osób, których dane osobowe zostały naruszone. W treści pisma skierowanego do przewodniczącego czytamy: wnosimy o wszczęcie stosownego postępowania w przedmiotowej sprawie. Wnioskodawcy nie określili trybu postępowania, nie powołali się na żadne te przepisy prawne, które by uprawniały i zobowiązywały przewodniczącego do wszczęcia jakiegokolwiek działania. Wnioskodawcy nie sprecyzowali, co znaczy stosowne postępowanie w przedmiotowej sprawie, bo tutaj to stosowne postępowanie jest bardzo enigmatyczny, więc nie wiadomo, czy to chodziło o zawiadomienie policji, list do GIOTO, czy może jakaś interwencja u burmistrza. Tutaj jakiekolwiek w tej mierze, jakiekolwiek działanie przewodniczącego było nieuprawnione. Pan radny Sumionka powołał się tutaj na przykład przed mniej więcej roku, kiedy na jednej z sesji zwróciłem się z zapytaniem do pana radnego Rąbkowskiego, dlaczego nie zawiadomił policji, kiedy nastąpiło domniemane naruszenie godności radnego poprzez oplucie. Pan radny Rąbkowski udzielił odpowiedzi, co prawda enigmatycznej, i na tym sprawa się skończyła. Ja również nie występowałem tutaj z żadnymi innymi wnioskami, nie wdrażałem żadnego stosownego postępowania. Było to pytanie, odpowiedź i koniec. Także dokładnie jest tak, jak w tej odpowiedzi. Wszyscy Państwo, którzy podpisaliście się pod tym pismem, wszyscy otrzymaliście odpowiedź i naprawdę trudno mi nawet określić, jakiego postępowania przewodniczącego oczekiwaliście, co przewodniczący miał zrobić.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Proszę bardzo, pan burmistrz.
Jakby uzupełnianie tutaj wyjaśnień pana przewodniczącego, chciałbym powiedzieć, że faktycznie przez niedopatrzenie ta lista została przez pracownika umieszczona na stronie czerwca, ale to miało miejsce przez około chyba 2 godziny i z tego, co wiemy, bo sprawdzaliśmy, tam było około 26, więc myślę, że sama zasada została, proszę.
135.
Ciekawe, gdzie chyba błędy, bo wczoraj nie wiem. My operatora, administratora naszej sieci, naszej strony, wiemy, że w tym czasie, kiedy ta informacja była na stronie, było wejść około 20, więc akurat no, została to jakby, jest to naruszone, ale myślę, że to jest jakby troszeczkę wyodrębnione, więc nie zostało to jakby zrobione w jakiś sposób zamierzony. Ja chciałbym natomiast jeszcze przekazać informację, że otrzymaliśmy wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Rachunkowej
Państwa. Panie burmistrzu, może to będzie w wspólnych wnioskach, już po jeszcze z odpowiedzi na interpelację, rozumiem. Widzę, że odpowiedzi na interpelację właśnie wyczerpaliśmy. Przechodzimy do punktu przedostatniego. Wolne wnioski. Proszę o zabranie głosu pana burmistrza.
Zaczynam ponownie. Otrzymałem wystąpienie pokontrolne datowane 15 lutego 2008 roku z Regionalnej Izby Obrachunkowej, a dotyczyło kontroli przeprowadzonej w okresie od 30 sierpnia do 28 grudnia przez kontrolerów Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wyniki kontroli zostały ujęte w protokole podpisanym przez dwie strony. W dniu 28 grudnia, którego jak wiedzą, pozostawiono burmistrzowi. Celem kontroli obejmującej lata 2003-2006 było sprawdzenie prawidłowości wykonywania przez burmistrza uchwał organu stanowiącego oraz innych zadań w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych w zgodnie z przepisem artykułu 5 ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych. Z dokonanych ustaw i kontroli wynika, że kierowanej przez pana jednostkę większość zadań wykonywana była prawidłowo i tutaj są cztery wyjątki. Pierwszy dotyczył nieudokumentowania protokołu kontroli przeprowadzonej w latach 2005-2006 podległych i nadzorowanych jednostek, sprawdzenia posiadania i przestrzegania przez te jednostki wewnętrznych procedur, ale te kontrole były prowadzone, jakby one były może tutaj były pewne niewielkie braki. Jako punkt w drugim punkcie tutaj zostało wymienione udzielanie w latach 2005-2006 pracownikom urzędu zaliczek na pokrycie wydatków bieżących, podczas gdy w obowiązującym wówczas, jak i obecnie stanie prawnym, brak było podstaw do udzielania pracownikom samorządowych jednostek budżetowych zaliczek. Ta zaliczka była udzielona pracownikowi m.in. na ponoszenie opłat z tytułu zawieranych aktów notarialnych, jak i opłat sądowych. W tej chwili już ta działalność jest prowadzona zgodnie z zaleceniami. Punkt trzeci to było jako, powiedzmy, taka nieprawidłowość, zostało wymienione wydatkowanie środków Zakładowego Funduszu Pracy w stopniu
specjalnych podmiotów, jak finansowane zostały szczepienia ochronne pracowników, a ponieważ nie było to wpisane w statucie, zostało to wytknięte jako nieprawidłowość. W tej chwili zalecenie przestrzegania wydatków zgodnie z regulaminem Zawodowego Funduszu Oświadczeń Socjalnych. I punkt czwarty dotyczy nieprzestrzegania w trakcie przeprowadzenia dnia 20 listopada 2006 roku inwentaryzacji środków trwałych, postanowień obowiązujących w Urzędzie Instrukcji Inwentaryzacyjnej, a dotyczyło m.in. podpisywania przez pracowników odpowiedzialnych materiałów. Może odczytam, ja to skróciłem te zalecenia, one oczywiście będą zamieszczone w lipie. Natomiast jeśli chodzi o zalecenia, są to cztery punkty. Pierwszy, odmontowywać protokoły kontroli przeprowadzanych w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych miasta, fakt sprawdzenia posiadania i przestrzegania przez te jednostki wewnętrznych procedur w zakresie celowości dociągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Punkt drugi, zaprzestać udzielania pracownikom urzędu zaliczek na pokrycie wydatków związanych z drobnymi zakupami z uwagi na brak podstaw prawnych do tego działania. Punkt trzeci, realizować wydatki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami z przeznaczeniem na cele określone w ustawie o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. I po czwarte, przestrzegać wewnętrznych uregulowań obowiązujących w Urzędzie Miasta w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych jednostki. To w opinii kierownika Wydziału Kontroli były to niewielkie uchybienia. Pozytywnie została oceniona działalność urzędu. Chciałem powiedzieć, że również w trakcie tej kontroli kompleksowej, która trwała ponad 4 miesiące, była się kontrola problemowa dotycząca udzielania dotacji dla organizacji pozarządowych. Wszelkie uwagi, które były w czasie tej kontroli problemowej, dotyczyły m.in. sposobu jakby ogłaszania, m.in. zasad udzielania terminów, zostały w tym roku podczas rozstrzygania udzielania dotacji. Te wszystkie ustępki zostały usunięte, te zalecenia, jak wiesz, protokół również będą umieszczone. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Proszę bardzo, pana przewodniczącego.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, w trybie informacyjnym o korespondencji z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z datą 3 stycznia 2008 na adres Rada Gminy Czersk wpłynęło pismo. W załączeniu przekazuję według właściwości skargę Barbary Grzelak i Wiesława Lipskiego z dnia 20 grudnia 2007 roku mylnie nadesłaną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w dniu 27 grudnia 2007 zamiast bezpośrednio do Rady Gminy Czersk. W tym piśmie to zostało to określone jako skarga. Natomiast samo pismo do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z datą 20 grudnia 2007 podpisane przez Wiesława Lipskiego i Barbarę Grzelak, którzy się podpisali jako radni, jest to sformułowane wniosek o rozstrzygnięcie administracyjne. Na podstawie artykułu 101 punkt 1 oraz 101a punkt 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym wnosimy w imieniu mieszkańców o rozstrzygnięcie w sprawie udziału finansowego w budowie sieci wodkan na terenie miasta i gminy Czersk. Publikowane w internecie orzeczenie NSA w tych sprawach, zawieranie umów zobowiązujących mieszkańców do współfinansowania budowy sieci budzą podejrzenia, że burmistrz miasta i gminy przekracza swoje kompetencje. Wszelkie próby wyjaśnienia lub sprzeciwy kwitowane są stwierdzeniem, że to mieszkańcy nie wiedzą, za co płacą. Nikt nie wyjaśnia, że odcinek przyłącza na terenie posesji od przy kanalika do budynku można wykonać we własnym zakresie, co znacznie obniża koszty. Sporządzane umowy są różne i niejasne. Można spekulować, czy żądana kwota jest kosztem budowy przy kanalika, który jest elementem projektu technicznego, czy za wydłużenie, czyli de facto przyłącze. Umowy z Rytla natomiast nakładały obowiązek wpłaty pieniędzy na budowę sieci wodkami. W związku ze zgłaszanymi zastrzeżeniami prosimy o skontrolowanie uchwał i umów dotyczących prowadzonych inwestycji wodkami i rozstrzygnięcia administracyjne. Mamy nadzieję, że zakończy ono napływ skarg. Tutaj są dołączone wycinki z gazet oraz umowy i tak dalej. W związku z tym, że z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nadeszło pismo, w którym określa się to jako skargę na burmistrza, ale sami wnioskodawcy nazwali to wnioskiem o rozstrzygnięcie administracyjne, zwróciłem się do pierwszego z wnioskodawców, pana Wiesława Lipskiego, z następującym pismem. W dniu 10 stycznia 2008 do Biura Rady Miejskiej w Czersku wpłynęło pismo od Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku do Rady Gminy Czersk o przekazaniu według właściwości skargi Barbary Grzelak i Wiesława Lipskiego mylnie nadesłanej do WSA zamiast bezpośrednio do Rady Gminy Czersk. W związku z tym proszę o dookreślenie, czy przewodniczący Rady Miejskiej w Czersku ma potraktować pismo państwa radnych jako skargę na burmistrza i skierować do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej, czy wdrożyć inną procedurę postępowania. W odpowiedzi z dnia 31 stycznia 2008 na adres przewodniczącego Rady Miejskiej w Czersku wpłynęło pismo. W odpowiedzi na pismo, tutaj numer z dnia 22 stycznia 2008, w imieniu własnym oraz radnego Wiesława Lipskiego wyjaśniam, że nie składaliśmy skargi na burmistrza miasta i gminy Czersk z poważaniem Barbara Grzelak. W związku z tym uznałem, że jako przewodniczący takiej procedury nie wdrażam, procedury rozpatrzenia przez Radę Miejską w Czersku skargi na burmistrza. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Cierpowacie pan wnioski, pan radny Reszka.
Panie przewodniczący, szanowny, ja mam tutaj jeden wniosek właściwie, który po zapoznaniu się ze sprawą chciałbym złożyć na dzień dzisiejszy na ręce pana burmistrza z prośbą o interwencję związaną z wycięciem drzewa przy drodze powiatowej w miejscowości Kotel na odcinku mieszczącym się na odcinku między szkołą podstawową a jakimś domostwem w Kotelpiu, bo Sołecko planuje tam dalszą kontynuację budowy chodnika, a z tego co zauważyłem i zadowiedziałem się w dziale ochrony środowiska, nie jest to wskazane te odcinki, także prosiłbym tutaj o interwencję w tej sprawie. Przy okazji, panie przewodniczący, jeżeli jestem przy głosie, chciałbym wyrazić moje troszkę takie niezadowolenie z jednej strony tutaj w kierunku pana przewodniczącego, jeżeli chodzi o pismo skierowane tutaj od radnych opozycyjnych. Uważam, że to tylko jest brak dobrej woli ze strony pana przewodniczącego na odpowiednie stanowisko. Dalszą sprawę pozostawiam po drodze z panem przewodniczącego. I drugą sprawę chciałbym poruszyć. Panie przewodniczący, mam pewien taki niedosyt i takie małe zażalenie do opiekuna naszej komisji, jakim jest pan burmistrz Leszczyński, o troszeczkę takie inne traktowanie mnie jako radnego opozycyjnego. To, że był niedosyt informacji na zadawane pytania, z tym się pogodziłem, ale jeżeli na ostatniej komisji otrzymywałem wreszcie prawdziwe informacje, z tym się nie mogę pogodzić. A resztę pozostawiam do wyjaśnienia panu burmistrza.
Proszę bardzo, pan burmistrz Leszczyński.
Panie przewodniczący, Wysoka Rada, sporem jestem radnym, ale to, co w tej chwili usłyszałem, jest to zarzut, że albo nieświadomie, albo świadomie skłamałem na posiedzeniu komisji. W związku z tym domagam się w tej sytuacji konkretnego zarzutu.
Dziękuję. Proszę bardzo, pana.
Przepraszam, że ponownie zabieram głos. Panie burmistrzu, chodzi o sprawę związaną z zainstalowaniem znaku stop w miejscowości Kotel.
Proszę bardzo, pan burmistrz Leszczyński.
Sprawa dzisiaj się, jak rozumiem, chociaż nie rozumiem, pojawiła także na sesji, chociaż państwo radni nie jesteście świadomi. Otóż w miejscowości Gotelp jest droga gruntowa chodząca do drogi powiatowej z kierunku Zawady. Droga, która w swoim jakby przedłużeniu i ciągu przechodzi drogę utwardzoną bitumicznie. Droga, w której wjazd utwardzono w roku ubiegłym płytami jąk na odcinku około 20 metrów i po lustracji w obecności komendanta Komisariatu Policji w Czersku i komendanta Straży Miejskiej dotyczącej usytuowania znaków drogowych, ich jakości, stanu i zasadności w tym miejscu fachowcy, ja nie uznaję się za fachowca, uznali, że ze względu na to, że ta droga robi wrażenie, kiedy się nią jedzie, jakby nie było tam żadnego skrzyżowania, dla bezpieczeństwa należy umieścić tam znak. I ten znak stop gmina, bo to jest droga gminna, przepraszam, to jest droga powiatowa, tak? Ale ten znak stop został umieszczony przed nas. Pan radny zarzucał, że podobna czy identyczna sytuacja jest na drodze w Przyjaźni, zdaje się z kierunku Łęga, że tam trzeba by ustawić znak ustąp pierwszeństwa przejazdu lub stop. Nie wydaje mi się, aby był to przejazd jakiegokolwiek, ta dyskusja dotycząca tego, czy tam ma być stop, a tam ma być ustąp pierwszeństwa przejazdu, aby ta nasza dyskusja i wymiana poglądów była jakimkolwiek przejawem gorszego traktowania pana radnego reszty z mojej strony. Ja bym chciał w tej chwili poprosić przewodniczącego komisji, czy którykolwiek stron w tej komisji mógł, czy odniósł takie wrażenie, bo ten zarzut dotyka mnie osobiście. Dotyka mnie osobiście. Przepraszam bardzo, ale ja na tym skończę i więcej się nie wypowiadam. Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo. Panie przewodniczący, ja nie proszę o odpowiedź, jednakże proszę o pismo, którego dnia miało miejsce oględziny tego miejsca, o podpisy panów komendantów i skład komisji, która miała miejsce. Dziękuję.
Zablokuję z oglądu natychmiast pana komendanta.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze w temacie wolne wnioski? Pani radna Rapińska.
Panie przewodniczący, szanowna rada. Panie przewodniczący, chciałem zwrócić właściwie do pana, ponieważ autorką tego pisma, jak wcześniej, które pan czytał, w imieniu naszego klubu jestem ja.
Którego, przepraszam? Po dwa były.
Radnych porozumienia i samorząd odnośnie naruszenia danych osobowych. Powiedział pan, że pan nie rozumie wszczęcia postępowania w przedmiotowej sprawie. Liczyliśmy tutaj na pana rewizję, na pana rozeznania i przede wszystkim na pana, jako naszego przewodniczącego. Ja natomiast nie jestem stroną osobą, może nie mam wyższego wykształcenia, mam tylko średnie, ale pana treść pisma do nas skierowanego rozumiem. Czyli czuję się tak, jakbym została radną bez przewodniczącego. Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.
Panie przewodniczący, ja bym prosił też przede wszystkim, chociaż nie spodziewam się tego, odrobinę dobrej woli. Szanowni Państwo, jeszcze raz powtórzę, jeżeli Państwo będziecie zgłaszali się do mnie jako przewodniczącego bez określenia procedury, bez określenia czego Państwo oczekują, nie spodziewajcie się Państwo tego, abym ja odpowiadał. Poza tym pani radna Rotnińska powiedziała, że czuje się bez przewodniczącego. No, gdybym odpowiedział, gdybym wszczął jakiekolwiek procedury, zresztą nie wiem jakie, no co, ja zapytałem, czy miałem donieść, zrobić doniesienia na policję, co miałem zrobić, to inna część radnych z kolei poczułaby się dotknięta moją interwencją. Moje jakiekolwiek działanie, jeszcze raz chcę podkreślić, i to ja się nie kieruję intuicją. Intuicją możemy się kierować, jak jesteśmy prywatnymi osobami. Tutaj trzeba się kierować przepisami prawa. I moje przekonanie wyraziłem tutaj w tym piśmie. Także bardzo proszę nie zarzucać mi braku dobrej woli. I proszę kierować jasne i zdecydowane przekazy z powołaniem się na tryb i na przepisy prawa. Bo do tego jestem zobowiązany. A już przekonałem się, sprawując również funkcję przewodniczącego Rady, że jakiekolwiek moje czynności, które wykraczają poza tryb i przepisy prawa, mogą się kończyć w sądzie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze w temacie wolne wnioski? Proszę Państwa, minęło również od prokuratora rejonowego pismo do przewodniczącego Rady w sprawie zagrożenia przestępczością w 2007 roku na terenie gminy Czerski. Kto chce się dokładnie zapoznać z pismem, jest to krótkie, proszę bardzo, tylko zasygnalizuję, że na terenie miasta i gminy Czerski odnotowano 427 przestępstw. W porównaniu z rokiem 2006 nastąpił spadek ilości stwierdzonych przestępstw o 19. Również na terenie miasta i gminy nie stwierdzono najpoważniejszych przestępstw, status i fałdu. Stwierdzono 21 przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, 12 rozbojów i kradzieży rozbójniczych oraz 93 przestępstwa przeciwko mieniu. Nastąpił znaczny wzrost z 15 do 31 przestępstw przeciwko rodzinie. To są najważniejsze rzeczy z tego pisma, chciałem Państwu przekazać. Wobec wyczerpania punktu 11. Wolne wnioski i informacje. Stwierdzam, iż 17. sesja Rady Miejskiej w Czesku została zakończona. Dziękuję Państwu.